Ciekawe jest to, że przygotowałem dzisiaj taki wykład pod tytułem Czy ty mnie miłujesz? A kiedy zacząłem przygotowywać to kazanie, a to było kilka tygodni temu, kiedy już o tym rozmyślałem, kiedy dostałem tą rozpiskę, nie byłem świadomy, w jakim dniu ja to wygłoszę. Okazało się, że to są walentynki, tak? No tak się to gdzieś tam w tym świecie nazywa. I stwierdziłem, to miłe. Na razie przynajmniej tytuł pasuje do tej okoliczności. Zobaczymy, jak będzie głębiej. Moi drodzy, przez ostatnie kilka tygodni, czytając Biblię, rozważam życie apostoła Piotra. Jest on dla mnie bardzo wyjątkowym bohaterem biblijnym. Dlatego, że widzimy go w Biblii w wielu odsłonach. Jako rybaka, jako ucznia Jezusa, który spędzał z nim bardzo dużo czasu. Później jako ucznia, który się pogubił, pamiętamy, zaparł się. Z powrotem nawet wrócił do rybactwa. I w końcu widzimy go już w dziejach apostolskich i listach jako apostoła. Przyznacie, że jest ciekawą osobowością. Ja myślę, że jak ludzie tak patrzą na nas czasami i na naszą przemianę po nawróceniu, to dla nich też jesteśmy ciekawymi osobowościami. Myślę, że życie w towarzystwie Piotra było bardzo ciekawe. Był w ogóle aktywną osobą, taką, o takim temperamencie. Był odważny, był gorliwy, a nawet nadgorliwy, na co kiedyś musiał mu Pan Jezus nawet zwrócić uwagę. Ale myślę, że Jezus go bardzo lubił. Dlatego, że Piotr był po prostu naturalny, był taki po prostu swój, taki swój chłop. Do tego zadawał mu dużo pytań. Piotr po prostu szukał. On po prostu jak czegoś nie wiedział, to się pytał. To on chodził po wodzie. Wiecie, było ich 12, żaden z nich nie zrobił, nawet nie wpadł na pomysł, żeby pójść do Jezusa. Ale Piotr tak. Pytał, ile razy mamy przebaczać. Widać, że miał z tym jakiś problem. Ale o ile inni ten problem zostawili w sobie, Piotr powiedział to Panu Jezusowi. Spytał się go, Panie, ile razy mamy przebaczać. To on wyznał Jezusa jako Mesjasza. Pierwszy raz. To on był, między innymi on był z Jezusem przy wskrzeszeniu córki Jaira. Wiecie, Jezus wziął tam tylko 3 uczniów. On był na górze przemienienia. Znowu Jezus wziął jego. To jego i Jana Jezus poprosił o przygotowanie ostatniej wieczerzy. Jakże ważnej. To on był w ogrodzie Getsemane razem z uczniami. I wiecie, ciekawe jest to, że pomimo, że tak dużo spędzał czasu z Jezusem, tak dużo rozmawiał z nim, tak naprawdę Piotr dalej nie radził sobie z samym sobą. Pomimo tych dobrych doświadczeń i dobrych rozmów, dobrych porad. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus pierwszy raz mówił o swojej śmierci, Piotr upominał go. Pamiętamy, gdy chciał umyć Piotrowi stopy, wstrzymywał się, wzbraniał się, sprzeciwiał się. Pamiętamy, kiedy przyszli po Pana Jezusa po to, żeby go zabrać. On natychmiast chwycił za miecz i uderzył sługę arcykapłana, Malchusa. I w końcu pamiętamy, jak zaparł się. Pamiętamy, jak płakał później i jak tak naprawdę bał się. Wiecie, to wszystko, co przeżył z Jezusem, nie wystarczyło. Takiego go poznajemy jeszcze w Ewangeliach. I przyznaję, że czytając, szukając tego, co Bóg uczynił w Piotrze, nagle wchodzimy do dziejów apostolskich i tam w 14 wersecie, w 2 rozdziale czytamy, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Wiecie, zupełnie inna postawa. Donośny głos, taka postawa pewna siebie. Zupełnie inny Piotr. Jestem pewny, że jego odwaga i treść tego, co przekazywał, to efekt napełnienia Duchem Świętym, który przed chwilą nastąpił. Ale ja szukałem też tego momentu, w którym coś się w samym Piotrze przełamało. I uważam, że znalazłem go w ostatnim rozdziale Dziejów Apostolskich. Dziejów Apostolskich, Ewangelii Jana. W 21 rozdziale Ewangelii Jana. Wersety 15-18. Przeczytamy to, może literki są małe, mam nadzieję, że przeczytacie. Przeczytamy to z przekładu Słowo Życia. Po śniadaniu Jezus zwrócił się do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Tak, Panie, odparł Piotru, wiesz, że Cię kocham. Paź więc moje baranki, rzekł Jezus. Zapytał go jednak drugi raz. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Tak, Panie, wiesz, że Cię kocham. Opiekuj się więc moimi owcami. I zapytał się go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Słysząc trzeci raz to samo pytanie, Piotr zasmucił się, ale odpowiedział. Panie, Ty wszystko wiesz. Wiesz, że Cię kocham. Paź więc moje owce, powiedział Jezus. Zapewniam Cię, gdy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Ale na starość ktoś inny zdecyduje o tobie i poprowadzi cię tam, dokąd byś nie chciał pójść. Zastanawiałem się, dlaczego Jezus zdecydował się na taką rozmowę z Piotrem. Wierzę, że to była dla obu tych mężczyzn bardzo ważna rozmowa. I wierzę, że rozstrzygnięcie tej rozmowy nie wynika z samego tekstu wypowiadanego między sobą, ale jest coś, co się stało w sercach obu tych osób, i Jezusa, i Piotra. Od momentu, gdy Piotr zaparł się Jezusa, to była tak naprawdę pierwsza chwila, kiedy byli na osobności ze sobą. Ich oczy już się spotykały wcześniej, ale nigdy tak bezpośrednio i w odosobnieniu. Myślę, że Piotr wolałby rozmawiać z Jezusem na wiele innych tematów dotyczących tego, co będzie później się działo, ale Jezus akurat właśnie ten temat poruszył razem z Piotrem. Temat, w którym Piotr, wierzę, że jeszcze na tamten moment bardzo bolał w swoim sercu. Temat, którego nie rozwiązał w swoim sercu Piotr. Swoją porażkę pamiętał, tak jakby było to wczoraj. Swoją, bo Jezus zwyciężył i to wiedział. Gdy kur zapiał, Łukasz w Ewangelii swojej pisze, że ich oczy Piotra i Jezusa się spotkały. I to było kolejne spotkanie, kiedy ich oczy znowu spotkały się tak bezpośrednio. Po wieczerzy Piotr powiedział Panu, choćbym miał umrzeć z Tobą, na pewno się Ciebie nie zaprę. Czytamy o tym w Ewangelii Marka 14:31. Teraz nie był już taki pewny. Ale szczerze kochał Pana. Więc wyznał, Ty wiesz, że Cię kocham. Myślę, że był zaskoczony, gdy Jezus spytał go drugi raz w tym samym temacie. Tak, jakby Jezus nie był pewny, czy Piotr mówi prawdę. Powiedzcie mi, gdybyście wy teraz stanęli przed Jezusem, nawet teraz, tak po uwielbieniu, i On by się was spytał, czy Ty mnie kochasz? Powiedzielibyście Mu zapewne tak. Przed chwilą Ciebie, Panie, uwielbiałem, kocham Ciebie. A Ale jak byście się poczuli, gdyby nagle on się spytał drugi raz ciebie, tak jakby nie słyszał, nie wierzył w twoją odpowiedź? Czy nie powstałoby gdzieś w naszym sercu jakieś zwątpienie? Może nie kocham tak, jak powinienem? Czy to, co czuję, można nazwać miłością? Albo czego Jezus ode mnie oczekuje? Myślę, że Piotr cały czas analizował wszystkie swoje zdolności, swoje motywacje. Wierzę w to, że ta porażka nauczyła go już większej pokory. Ale swoją zdolność kochania cały czas jednak opierał na tym, co w sobie widział, na tym, co się wcześniej wydarzyło, że chodził z Jezusem i tego, co przeżył z Jezusem. Powiedział za drugim razem: tak, Panie, wierzę, że Cię kocham. I powiedział to szczerze. A jednak Jezus po raz trzeci zadał mu to pytanie. Chociaż w Biblii jesteśmy w stanie sobie tak jednym oddechem to przeczytać i nie wchodzimy w to za głęboko, ale wierzę, że to była sytuacja taka naprawdę dla Piotra mało komfortowa. Powiem, ja nie chciałbym być na miejscu Piotra. Chociaż wiem, że muszę do tego miejsca codziennie przychodzić. Muszę. Coś się stało pomiędzy trzecim pytaniem Jezusa a odpowiedzią Piotra. I wierzę, że to stało się w sercu Piotra. On naprawdę kochał Jezusa tak, jak potrafił, ale był świadomy swoich słabości i swoich ułomności. Zrozumiał, że nie chodzi o samo przekonanie Jezusa do swojej miłości, bo przecież Jezus wszystko wiedział. Myślę, że w tym momencie, kiedy Jezus po raz trzeci zadał mu to pytanie, że czuł się Piotr trochę bezradny, dlatego posmutniał. Co mam mu jeszcze powiedzieć? Co mam do tego dodać? On potrzebował Jezusa. Myślę, że właśnie w tym momencie, kiedy miał odpowiedzieć na to pytanie, właśnie wtedy, jak nigdy dotąd, potrzebował Jezusa. Wierzę, że jego serce wołało tak jak wtedy, kiedy szedł po morzu, rozproszył się i zaczął tonąć i wyciągnął swoje dłonie i mówi: Jezu, pomóż mi. I wierzę, że to był ten sam moment. Jezu, Ty wiesz, czym jest miłość. Pomóż mi, żebym ja mógł nauczyć się tak miłości, jak Ty mnie ukochałeś i nas ukochałeś. I wierzę, że Jezus słyszał ten głos, chociaż nie był wypowiedziany. Wierzę w to. Przy pierwszej i drugiej odpowiedzi Piotr jeszcze rozpamiętywał się nad tym, co minęło. Ale przy trzeciej całą swoją przeszłość zostawił już z tyłu, za sobą. I zaczął żyć przyszłością. On poddał całe swoje życie Bogu. Całe swoje życie Panu. Uznał, że Jezus ma najlepszy plan dla niego i najbardziej, najlepiej rozumie, czym jest miłość. Zrozumiał, że Jezus przy tym spotkaniu, przy tej konfrontacji nie przyszedł po to, żeby go potępić. Chociaż kiedy rozpoczęła się ta rozmowa, prawdopodobnie obawiał się tego. Tak jak i być może my czasami, kiedy przychodzimy do Boga, a szczególnie kiedy przychodzimy pierwszy raz do Boga. Ale Jezus przyszedł, żeby pomóc mu wypełnić jego powołanie. Zrozumiał, że to Jezus zapłacił cenę i że teraz potrzebuje swoich naśladowców, żeby uczyć, kochać następnych, następne pokolenia. Wierzę, że Piotr zrozumiał, że nie wykona swojej misji, swojego powołania własnymi siłami, własnymi myślami, własnym wyobrażeniem na temat tego, jak może jego życie wyglądać. w jego sercu, myślę, brzmiały słowa Jezusa, które kilka dni czy tygodni temu Jezus do niego skierował. Obietnica. Obietnica. I dam ci klucze Królestwa Niebios. Czytamy o tym w Mateusza 16:19. Wiecie, niesamowite jest to, że Jezus skierował takie słowa akurat do Piotra. Myślę, że w Piotrze cały czas to gdzieś było. Piotr był gotowy złożyć ofiarę ze swojego ja w tym momencie, zanim trzeci raz odpowiedział Panu Jezusowi. Piotr zdecydował bezgranicznie zaufać mu. Piotr nie widział przyszłości. Jezus widział. Gdy Jezus pytał, czy ty mnie kochasz, miał na myśli swoje słowa, które zostały spisane przez Ewangelistę Jana w 14 rozdziale, 21 wersecie. Kto przyjmuje moje przykazania i jest im posłuszny, ten mnie miłuje. Posłuszeństwo jego słowu. Bezgraniczne oddanie. Jaką przyszłość widział Jezus? No widział, jak Piotr stanie przed tłumem zdziwionych Żydów po napełnieniu Duchem Świętym. Widział, jak Piotr i Jan bez żadnych środków spotkają chromego przy drzwiach świątyni. Widział, jak Piotr będzie głosił Ewangelię w domu Korneliusza. Jak będzie więziony i szykanowany. Czy Piotr widział te okoliczności? Nie. Ale Jezus widział. Jezus widział i potrzebował poddania się Piotra, aby moc Jezusa w każdej tej sytuacji mogła się w pełni objawić. Wiedział, że posiadane przez Piotra zasoby i mniemanie o sobie nie pozwolą na to, nie będą tymi możliwościami, które wystarczą, aby Boża wola i Boży plan w tym czasie został wykonany. Żeby te wydarzenia mogły być spisane, abyśmy my dzisiaj, 2000 lat później, mogli karmić się, budując swoją wiarę na tych wydarzeniach. Wiele lat później Piotr napisał. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset. Czytam tak samo z przekładu Słowa Życia. Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w duchu oraz do posłuszeństwa. On również dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa oczyścił was, oczyścił całą przeszłość, wymazał to wszystko, nie ma tego, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie tych wersetów. Jeżeli tam jest już posprzątane, jeżeli nie muszę się wracać wstecz, wstydzić się tego albo się obawiać tego, co się działo wstecz, jeżeli moje serce jest oczyszczone, to tam Bóg wlewa swoją łaskę i swój pokój. Idziesz jutro do pracy, idziesz jutro do szkoły, idziesz do sklepu, idziesz jutro do lekarza. Bóg daje ci swoją łaskę i swój pokój. A ty wydajesz, świadomy czy nieświadomy, owoc. Jezus zna naszą przyszłość. Chce nam pomóc dojść do celu. Czy my wierzymy w to, że my mamy cel? Czy my widzimy nasz cel? Czy naszym celem jest przeżyć do końca miesiąca? Czy naszym celem jest przeżyć do końca roku? Co jest naszym celem? Wiecie, w tej naszej grupie przywódczej to my się strasznie karmimy naszym celem. Celem, wizją i misją. Staramy się i tu to pokazać, i w korytarzu, i wszędzie, żeby to było, żeby było jasne, jaki jest cel naszego życia. Abyśmy mogli wydać dobry owoc zgodnie z Bożym planem, a nie z własnym wyobrażeniem. Nie wiem, co by się stało, kiedy Piotr bez tej rozmowy Jezusa, bez tego poznania, zrozumienia i bez tego poddania się Duchowi Świętemu i Jezusowi, co by się stało, przed tą świątynią. Co by się stało w domu Korneliusza? Wiecie, że on miał straszne opory, żeby tam pójść. Co by się stało w więzieniu? Jezus wie, że własnymi siłami to my tak naprawdę będziemy jak Piotr. Spróbujemy czegoś, skosztujemy z czegoś, a później się okaże czasami, że ten owoc jest zupełnie inny niż się tego spodziewaliśmy. Ale na siłę też Pan Jezus w nasze życie nie wejdzie. Czeka na nasze zawołanie, czeka na nasze poddanie się Jemu, czeka, aż sami zrozumiemy, że bez złożenia ofiary z własnego życia, z drobiazgów, które musimy czasami zostawić przed Bogiem albo postawić przed Bogiem, nie doświadczymy Bożej mocy i nie doświadczymy tak naprawdę spełnienia. Próbujemy siebie czasami zadowolić różnymi sposobami, metodami, podobnie jak i ten świat. Szukamy rozwiązań różnych alternatywnych, które dadzą nam spełnienie. I powiem wam tak, jestem pewien tego, że absolutnie Bóg nie chce nam zabierać naszych domów, majątków, samochodów, telewizorów, różnych wyjazdów, przygód i tak dalej, radości, spotkań. Absolutnie nie. Jestem pewien, że Bóg zna nas bardzo dobrze pod tym kątem. I nie chce nam tego wziąć. Przejdę do trochę takiej innej historii. Dzisiaj chcę troszkę popodróżować. Nie ma chyba osoby, która nie byłaby dotknięta historią Abrahama składającego ofiarę z Izaaka na ołtarzu. Powiem wam, kiedy mówię ludziom o Jezusie w pracy, w tych zakładach, w których pracowałem, w których pracuję, kiedy mówię o miłującym Ojcu, o kochającym tatusiu w niebie, spotkałem osoby, które jakby afrontem do mnie powiedziały: słuchaj, ja nie rozumiem Boga, który każe dziecko położyć na ołtarzu, żywe dziecko, ojcu położyć na ołtarzu. To polecenie Boga jest dla nich przeszkodą, aby mu w pełni zaufać, aby mu powierzyć swoje życie. Ciekawe jest to, dla mnie, wybaczcie, teraz ja się troszkę może uzewnętrznię. Ciekawe jest dla mnie to, że oni wszyscy byli w powszechnym kościele u nas w kraju. I nie było dla nich już problemem, ani w ogóle jakoś nie dotykała ich sprawa tego, że Jezus, Syn tego samego Ojca, zmarł na krzyżu. Też został ofiarowany. Łatwiej jest przyjąć, że Ojciec miał poświęcić Jezusa niż Abraham Izaaka. Bo wiemy już teraz, że Jezus jest Bogiem, bo uznajemy, że to było Jego powołaniem tutaj, bo został nazwany barankiem i tak w naszej tej mentalności, tak po prostu to tak jest normalne już teraz. Bo może dla niektórych ta historia jest tylko pewną formą mistycyzmu, jakiejś religijnej teologii i nie ma w tym jakiejś realności dla naszego życia. Więc po co się emocjonować Jezusem na krzyżu, w pracy? Boga, wydaje mi się, że ten świat w takich okolicznościach w ogóle nie ma problemu zaakceptować. Boga na krzyżu. Czy na Golgocie były emocje? Ja sobie sam zadaję to pytanie. Czy przy tamtym wydarzeniu były emocje? Czy ktoś na ziemi i na niebie płakał? Czy ktoś cierpiał? Oczywiście, że tak. To było bardzo, bardzo bolesne wydarzenie dla naszego ojca, tatusia w niebie. Ja wierzę w to, że lała się łza, że był ból. Ja wierzę w to, że to był ból i płacz Marii, matki Jezusa, która była tam i obserwowała to wszystko. Że to było niesamowicie traumatyczne wydarzenie także dla oglądających uczniów Jezusa. Bardzo traumatyczne. Nie tylko dlatego, że mieli zupełnie inne wyobrażenie Syna Bożego, a ze względu na to, że nie znaleźli w Nim winy, że nie znaleźli niczego, co można byłoby Mu zarzucić. A jednak zmarł, cierpiąc jak przestępca. Ale to wydarzenie miało też swoje drugie znaczenie, swój drugi kierunek, o którym trzeba mówić, o którym trzeba głosić, które trzeba wydobyć jakby na powierzchnię, bo to wydarzenie było związane z obietnicą życia i to nie życia tylko Jezusa, ale życia naszego. I tak naprawdę ta obietnica była centrum decyzji Jezusa. Jezus nie przyszedł tylko po to, żebyśmy my mieli krzyże dzisiaj w kościołach i na ulicach. To nie było kompletnie intencją, żeby zbudować pewną religijność. Jezus przyszedł po to, żeby wypełnić obietnicę, bo za krzyżem kryje się obietnica, o której dzisiaj tyle mówiliśmy, kiedy wielbiliśmy Pana. Wróćmy do Abrahama. Wiecie, być może na tym miejscu są też osoby, dla których ta historia, to wezwanie Boga jest problemem. Jak postrzegamy ją dzisiaj? Jak ludzie postrzegają tą historię? Co tam się w ogóle wydarzyło? Chciałbym, żebyśmy przeszli przez to, co się tam wydarzyło. Abraham ma około 115 lat. Liczyłem, to nie jest zapisane w Biblii, wyliczyłem. Około. Przyjąłem, że ten syn może mieć około 15 lat. Być może 12. Ostatnie, powiedzmy, 15 lat było w jego życiu najpiękniejszymi dniami jego życia. A wszystko zaczęło się, gdy Bóg złożył mu obietnicę własnego potomka. Z Sary, z jego żony. Przez 100 lat ona była bezpłodna. Nie mogła urodzić mu dziecka. Nie mogła urodzić mu syna. Ale Bóg powiedział coś więcej, że z jego syna powstanie potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. To było niesamowite. Czym była to obietnica dla Abrahama? Pomyślmy, czym była ta obietnica dla Abrahama w wieku 100 lat? Choć w tamtej kulturze nie było problemem, żeby spłodzić dzieci z wieloma kobietami, to nie było jakimś dużym problemem. Ale było to jednak niespełnione marzenie mieć własnego potomka, nie domownika, mieć własnego pierworodnego syna, wypełnić to, co Bóg powiedział, kiedy wchodzili na tą ziemię, Bóg mówił, ty i twoje potomstwo obejmą, to cię, jakie potomstwo, ja mam tylko domowników, jakie potomstwo? Myślę, że się zgodzicie, że ta obietnica w jego wieku, w tym czasie była zbyt piękna, aby mogła stać się prawdziwa. Bóg poruszył najgłębsze pragnienie Ojca i do tego jeszcze pokazał, jaka będzie przyszłość jego pokoleń. Myślę, że to było powalające. Bóg dotknął też obaw Abrahama i czasami i my mamy takie różne obawy. Obaw z jego punktu, nie mam własnego potomka, tylko domowników, nie wypełnię Bożej woli. Powiedzcie mi, jeżeli Bóg znał głębokie pragnienia i obawy Abrahama, to waszym zdaniem zna nasze? Bóg nie zostawia swoich obietnic bez pokrycia. Specjalnie na pierwszej pozycji widzimy obietnica, bo to jest coś, co jest dla nas fundamentem. Bóg nie zostawi żadnej obietnicy, której ci dał bez pokrycia. Sara zaszła w ciążę. Wyobrażam sobie, jak wstają wcześnie rano. Sara z brzuszkiem dotyka go. Ja nie mam takiego. Głaszcze. Abraham podchodzi, patrzą sobie w oczy. Co myślą? Co myślą? Co oni myślą? To jest niewyobrażalne. Wierzę, że Bogu wtedy nie są potrzebne nawet słowa, aby mieć pewność, jak oni nieskończenie są mu wdzięczni. Nie są potrzebne, bo to po prostu wszystko wypowiadamy całym sobą. To, co Bóg uczynił, jest tak cudowne, że żaden sceptyk, jakiś ateista czy agnostyk, po prostu nie miałby żadnej wygranej z Abrahamem. Ale to też wynika z doświadczenia i zaufania Bogu. Zaufania Mu. poddania się Mu, zupełnie się Mu poddania. Izaak szczęśliwie się rodzi, Abraham jest w niebo wzięty, wychowuje go. Wiecie, myślę, że jako stulatek już może był troszkę zmęczony, ale myślę, że tak jak ten orzeł, coś zupełnie z nowego, świeżego tak zaparło, on teraz pokaże wspaniałego mężczyznę, on go wspaniale wychowa, on mu pokaże ten fundament, nauczy go chodzenia z Bogiem. Jego życie staje się misją wychowania swojego potomka. Pamięta, co Bóg mu obiecał. To jest na przodzie tego, o czym on myśli, myślę, każdego poranka. Pewnego dnia jednak wstaje i słyszy, że ma złożyć ofiarę z Izaaka. I tutaj jakby ta cała historia się łamie, jakby nie miało być tego happy endu. Co się dzieje wewnątrz Abrahama? Ja wiem, co się dzieje wewnątrz nas, co się dzieje wewnątrz ludzi, o których wcześniej mówiłem, kiedy wspominam o Abrahamie i Izaaku. Jest zgrzyt, jest niezrozumienie, jest sprzeciw, jest opór, nawet jest wściekłość. Ale co się dzieje w sercu Abrahama? Co czytamy w Słowie? On wstaje i posłusznie wykonuje polecenie. Zbiera chrust, syna, sługi i wyrusza. Żadnych komentarzy, żadnego użalania się, żadnego utyskiwania. Czy uważacie, że Abraham był, że tak powiem, tak religijnie zakręcony, że powiedział sobie, Bóg dał, Bóg wziął? Czy to było tak w ogóle nieemocjonalne? Czy po prostu stwierdził, że no Bóg potrzebuje do swojego rytuału ofiary, okej, wybrał Jego słowo, okej, w porządku, idziemy. Nie. Wierzę, że nie. Wierzę, że nie, bo on pamiętał obietnicę. A co z wiernością Boga, a on nigdy nie zawodzi. Wierzę w to, że Abraham cały czas w sercu rozmawiał z Bogiem. Kiedy oni już szli, on mówi, kiedy to przerwiesz? Kiedy to przerwiesz? Kiedy powiesz, że już wystarczy? Kiedy? Nie chcę go wystraszyć. Nie chcę wystraszyć mojego syna. Wiesz, jak bardzo go kocham. Obiecałeś mi. Może byli już pod wskazaną górą i ponownie jego serce wołało, pomóż mi. Pomóż mi to zrozumieć. Pomóż mi przez to przejść. Wierzę, że on gdzieś tam wyrażał w swoim sercu. Może nie jest to napisane. Ufam Twojej obietnicy. Już wchodzili na tą górę. Gdy Izaak spytał, ojcze, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Już byli tylko we dwójkę. Oboje chrust na plecach. Abraham, wiecie, zwróciłem uwagę na to, jak to Abraham wyraził. Abraham wtedy wyznał. Abraham wyznał z zaufaniem. Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, syn mój. Niesamowite to było zaufanie. Przecież mógł powiedzieć, upatrzył sobie jagnię, bo wiedział, że Bóg upatrzył. Ale jednak cały czas wierzył Bożej obietnicy. Ufał mu bezgranicznie. Doszedł jednak na miejsce, zbudował ołtarz, ułożył chrust, związał Izaaka i położył go na ołtarzu. Wierzę, że jego serce bardzo mocno biło. Serce ojca biło. Nie wiedział. Rozwalony był całkowicie w środku. Nie było już miejsca na własne pomysły. To nie był moment, w którym on jeszcze może coś sobie wymyśleć. Miał dwa wyjścia. Zrezygnować i powiedzieć, że nie potrafi, nie może. Albo do końca zaufać. Zaufać Bogu. Zaufać, że chociaż on nie widzi tej kolejnej koncepcji, nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, co się może dalej stać, to jednak Bóg widzi to i jest wierny. Jeżeli obiecał, on tyle razy już z nim chodził, tyle razy wprowadził go do danego miejsca, tyle razy mu błogosławił, jest rzeczą niemożliwą, żeby on zawiódł, żeby w tym momencie on zawiódł. Podniósł nóż i Bóg to przerwał. Super. I wiecie, zgodnie ze słowem Abrahama, ze słowem wyznanym Abrahama, ze słowem wyznanym w pełnym ufności, kiedy wchodzili do góry, podniósł oczy, a za sobą w krzakach zobaczył barana. Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie. I to nie było to jagnię, o którym wszyscy by myśleli. Bóg dochował danego słowa i spełnił obietnicę. I Piotr i Abraham doszli do miejsca, w którym zdecydowali, że zupełnie poddadzą się Bogu. Każdy z nich złożył swoją wolę na ołtarzu, bo uwierzyli Bożej wierności. I żaden z nich się nie zawiódł. Żaden. Ale ta historia ma swoją kontynuację, bo jesteśmy kolejnym pokoleniem dziejów apostolskich. Bóg złożył przed nami obietnicę wielkiego żniwa. Czy wierzycie to, że Bóg złożył przed nami także tą obietnicę? W naszym pokoleniu nie jesteśmy w stanie wrócić do pokoleń wstecz, ale w naszym pokoleniu mamy obietnicę obfitego żniwa, objawienia Bożej mocy w imieniu Jezusa i w Duchu Świętym, objawienia w Duchu Świętym, poruszania się w tym, poruszania się z imieniem Jezusa. Rzeczy większych niż On sam uczynił, taką obietnicę nam złożył. To jest obietnica złożona także dla nas. Jak sztandar przed nami powinna powiewać. On złożył obietnicę swojego powrotu. Może i w naszym pokoleniu? Każde pokolenie tak myśli i mówi. I to, co jest najważniejsze, złożył nam obietnicę życia wiecznego. Powiedział, przygotowałem dla was dom, mieszkanka. Kochani, nie wyobrażacie sobie nawet miejsca, które dla was przygotowałem. Wszelkie pragnienia, które mieliście tutaj na ziemi, to przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania. Na wieki, na wieki. Nie będziecie się o nic martwić, troszczyć. Chcę, żebyście żyli i żebyście żyli obok mnie, żebyście widzieli moje oblicze i żebym ja mógł się radować życiem z wami. Mamy swoją rolę w wypełnieniu tych obietnic i Bożego planu. Jezus, na którego Bóg złożył cały swój autorytet, zna nasze potrzeby. Zna nasze pragnienia i nasze obawy. Pragnie naszego szczęścia, ale też pragnie, abyśmy my nie błądzili. On wie, w których okolicznościach na drodze naszego życia ma się objawić Jego moc. I potrzebuje doprowadzić nas do tego miejsca i do tego czasu, bo gdybym spytał się dzisiaj was, czy wy rozpoznajecie te momenty, to nie rozpoznajecie ich. A rozpoznacie je wtedy i rozpoznamy je wtedy, kiedy się zupełnie Bogu w tym wszystkim poddamy. Mamy trochę problem z perspektywą naszego życia. Dzisiaj w tym uwielbieniu, w tym oddaniu Panu, o tym żeśmy mówili, w tym w duchu tak się modliliśmy. Jaka jest perspektywa naszego życia? Czy to są te najbliższe dni? Czy to jest ten koniec miesiąca, koniec roku? Czy to jest te 60, 70 czy 80? Czy to jest to, co naprawdę jest dla nas przygotowane? Wiecie, tak... Teraz tak myślę, wiecie, nasze życie mi się tak trochę wydaje, jakby to była taka ta pierwsza umowa o pracę. Wiecie, taki na okres próbny taki, tak? Wiemy o tym, że chcemy pracować, rozwijać się zawodowo, chcemy być zaspokojeni, chcemy być szczęśliwi. I tak przychodzimy do tego pracodawcy i tak, no przyjmiesz mnie do pracy, no tak, przyjmę, ale co umiesz? No niewiele, ale zawsze jestem chojrak, jednak ja dużo umiem, potrafię. Ja jako pracodawca doświadczam tego, ile razy młodzi ludzie przychodzą już tak, jakby byli naprawdę specjalistami, tak? Ale przychodzą, zaczynają i każdy ma taką perspektywę, ma pragnienia. Wiem, że potrzebuję to, to, to i to. Potrzebuję umowy o pracę, potrzebuję jakieś godne wynagrodzenie. Lepiej jakby był jakimś szefem, nie? W miarę szybko, bo przecież no, nie będę po studiach, przecież zasłużyłem na to, nie? I dochodzi gdzieś koniec tej umowy i każdy tak, będę miał tą umowę dalszą, czy nie będę miał tej umowy? Czy spodobałem, czy się nie spodobałem? My mamy jedną pewność, że my się Bogu podobamy. Tacy, jacy jesteśmy. Wiecie, to jest to, że Taki młody pracownik, jak dobrze rozpozna swoje możliwości i dobrze rozpozna to, co może, co potrafi nawet z tym pracodawcą, może być najwyższym specjalistą od samego początku. Jeżeli się podda, odda, jeżeli, no oczywiście, jeżeli z drugiej strony nie będzie wykorzystany, ale my wiemy, że Bóg nas nigdy nie wykorzysta. Jeżeli troszkę się bardziej poświęci, to zostanie zauważony. Nie ma żadnych wątpliwości wtedy, że ktoś będzie chciał mieć takiego pracownika. Bóg chce z nami spędzić wieczność. I nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj udoskonalili, ale chodzi o to, żebyśmy tutaj zabrali ze sobą jak największą rzeszę ludzi. I uzdolnił nas do tego. Wiemy, że Kościół to nie jest budynek. To nie jest dzisiejsza niedziela, to nie są nabożeństwa, ale to jest nasze wzrastanie, to jest nasze rozwijanie się poprzez także spotkania w tygodniu. Spotkania Kościoła w tygodniu. Spotkania dzieci Bożych w tygodniu. Motywowania się, szukania celu, rozwoju kontaktu z Bogiem, relacji z Bogiem. Jesteśmy narzędziami w Bożym ręku, aby wykonała się Boża wola. Jeżeli jesteśmy narzędziami, jeżeli naprawdę kochamy Jezusa, jeżeli naprawdę chcemy wykonać Jego wolę. Ta ostatnia część, której Pan Jezus mówi do Piotra przy tej dyskusji, przy tej rozmowie, którą prowadzili. Jan 21:18. Zapewniam Cię, gdy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. To nie jest tylko słowo skierowane do Piotra. I to nie jest słowo skierowane do lat młodości. To jest słowo skierowane, wierzę, do każdego z nas w momencie, w którym teraz tutaj jesteśmy. Ale później ktoś inny zdecyduje o tobie i poprowadzi cię. Takie jest pragnienie Boga. Coraz bardziej rozumiem, że miłość, pomimo różnych atrybutów, które ma w sobie, to jest przede wszystkim oddanie dla kogoś. Myślę, że doskonale to rozumie mama, która rodzi dziecko, które nigdy nie będzie mogło być samodzielne. I ona wie, czym jest miłość i dlaczego to czyni. Miłość, jak mówi apostoł Paweł, nie szuka swego. Ona nie jest nakierowana na to, co ja otrzymuję, ale na to, co ja oddaję, co ja poddaję. To samo uczynił Jezus Chrystus. Dziś i każdego dnia Pan Jezus pyta nas, czy ty mnie kochasz. Każdy gest, każda nasza rezygnacja z rzeczy dla nas ważnych, rezygnacja z zaspokajania jakiejś własnej woli, to jest wyrażenie miłości. To jest ofiara, którą składamy na ołtarzu i nie wiem, czy pamiętacie, chodzi mi niesamowicie to, co powiedział kiedyś u nas tutaj brat, który prowadzi tą audycję radiową, chrześcijanin? Nie. Pamiętaj, Dedo, tak? Brat Heniek Dedo. Powiedział to tutaj, na tym miejscu. Bóg nie zsyła ognia na pusty ołtarz. Zapamiętałem to bardzo. I tutaj nie chodzi o to, żeby powierzyć siebie, Boże, okej, chcesz, będę ewangelistą, pastorem, misjonarzem, wszystko oddaję Tobie, zostawiam rodzinę, dom, dzieci, wszystko, moje zajęcie. Nie, nie, nie. Chodzi o drobiazgi. Boże, oddaję Ci tą godzinę. Nie radzę sobie. Nie potrafię się zorganizować. Nie potrafię zdecydować się pójść na grupę, bo coś stracę. Bo boję się, że będę musiał się odsłonić. Bo boję się, że no, coś się takiego mi stanie. Coś stracę. My cały czas analizujemy albo co zyskamy, albo co stracimy. A Boży ołtarz potrzebuje drobiazgów każdego dnia. I myślę, że Piotr na etapie początkowych chodzenia z Jezusem nie byłby gotów do złożenia swojego życia tak, jak to zrobił wtedy, kiedy po raz ostatni mógł powiedzieć: Ty, Panie, wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham, bo w jego sercu coś się złamało. W naszym życiu prywatnym miłość, w naszym okazywaniu miłości współmałżonkowi, rodzicom, dzieciom, to jest element oddawania siebie, oddania części siebie. Możecie to także dzisiaj coś uczynić. Z czegoś być może zrezygnować po to, żeby ktoś mógł odczuć, że naprawdę kochasz i że masz tą miłość nie z siebie. Wiecie, najcudowniejsze jest to, że Jezus nigdy nie zostawi nas samym, kiedy my chcemy okazywać tą miłość. Nigdy. On zawsze będzie przygotowany, żeby nas wyposażyć, przygotować, dodać nam odwagi, wypełnić nasze usta, napełnić nas Duchem Świętym, żeby ktoś mógł odczuwać tą miłość od Ciebie. Bo On zna wszystkie nasze słabości, tak jak widział ten ból i te rany, które były w sercu Piotra. Ale On chciał je oczyścić. W pierwszym liście Jana, 5:3, znowu w przekładzie Słowo Życia, czytamy takie słowa. Miłość do Boga przejawia się bowiem w wypełnianiu Jego poleceń, co w gruncie rzeczy wcale nie jest trudne. Znowu bardzo mi się podoba ten przekład. Uwierzcie Bożemu Słowu. Chcę, żeby was wzrosła troszkę odwaga do takiego poświęcenia. To wcale nie jest trudne. I w liście do Efezjan 5:2 apostoł Paweł napisał tak do wierzących. Kierujcie się w życiu miłością, jak Chrystus, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie, a Bóg przyjął Jego ofiarę jako miły dar. Każdego dnia, kiedy wstajecie rano i powiecie, że z czymś sobie nie radzicie, albo chcielibyście coś, ale sobie z tym nie potraficie poradzić, chcielibyście być owocni w pracy, efektywni w pracy, w szkole, w relacji, chcielibyście przełamać pewien opór, który w was jest, powiedzcie to Panu Bogu. Powiedzcie to Panu Jezusowi. Jestem tutaj dzisiaj i chcę to złożyć przed Tobą. Dajcie troszkę tego na ołtarz. Troszkę. Ale Boża moc, On jest wierny. Ona spoczy na tym ołtarzu. Ona spali to, ona wypali to, wytrawi to w waszym sercu. Bo Bogu podoba się taka ofiara. Nie ofiarność, nie rezygnacja z wszystkiego. Chociaż czasami bywa tak, że trzeba podjąć trudną decyzję. Dla mnie decyzja pójścia na studia, powiem wam, naprawdę była bardzo trudna. Naprawdę była bardzo, bardzo trudna. Dla mojej żony jeszcze bardziej. Ale wiem, że w tym wszystkim gdzieś poddałem się Bogu i Bóg chce coś uczynić. I faktycznie ja to widzę, co On czyni. Mam taki slajd na koniec. Nasz Ojciec podjął już taką decyzję. On będzie was bronił. On będzie was bronił przed wszystkim, co będzie chciało Mu odebrać was. On będzie posyłał do was proroków, ewangelistów, kaznodziei, przyjaciół. Będzie mówił do nas w różny sposób. Należysz do mnie. Pamiętaj, należysz do mnie. Najważniejsze jest to, żebyś ty do mnie dotarł. Żebyś się nie pogubił gdzieś tymi bocznymi ścieżkami, żebyś nie musiał kluczyć, żebyś nie musiał 40 lat czekać, a na końcu powiedzieć, przecież to mogło być takie proste, kiedy przychodzę do ciebie tak bezpośrednio. Dlaczego ja to tak uczyniłem? Bo za późno zdecydowałeś się, żeby tak naprawdę poddać mi swoją wolę, swój czas. Powstańmy. Ja nie wiem, jak bardzo było to przesłanie walentynkowe, ale chciałbym, żeby miłość w nas była prawdziwą miłością. Żeby miłość we mnie była prawdziwą miłością, abyśmy zrozumieli, czym jest miłość. Miłość to obietnica. Złożyliście ją być może innemu człowiekowi kiedyś. To zaufanie, w którym żyjecie wy i on, że ta obietnica się wypełni. To oddanie, które przejawia się przez cały etap tego życia. I to spełnienie, które czujecie wtedy, kiedy zamykacie swoje oczy, że ta miłość się wykonuje. I tak też Bóg dla nas przeznaczył. Taką ma dla nas miłość i taką wy miłość możecie przekazywać innym. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że towarzyszysz nam, Panie. Dziękujemy Ci też za miłość, którą nam objawiasz, Panie. Dziękujemy Ci za tą pełnię, Panie, którą dla nas przygotowałeś, Panie. I dziękujemy Ci, że to nie jest za duże, za wysokie dla nas, abyśmy mogli to przyjąć, Panie. Kiedy dzisiaj pytasz się nas, czy my Ciebie kochamy, Panie, chcemy odważnie powiedzieć tak, Jezu, kochamy Ciebie. Ale też chcemy powiedzieć, Panie, ale Boże, złam te wszystkie drobiazgi w moim życiu, abym mógł kochać tak, jak Ty kochasz. Abym mógł się nauczyć tej miłości tak, jak Ty nauczyłeś Abrahama, jak nauczyłeś Piotra, jak nauczyłeś swoich uczniów, swoich naśladowców, Panie. Dzisiaj poddajemy Ci nasze życie. Nie chcemy walczyć o to, co nasze, ale o to, co Twoje. Panie, modlę się, stojąc tutaj, Panie, w tym zgromadzeniu wraz z moimi braćmi, siostrami, abyśmy czuli się ludźmi spełnionymi w miłości i abyśmy nigdy wstecz wracając nie pomyśleli, mogliśmy zrobić to lepiej, kiedy poddaliśmy się Tobie. Wierzę, Boże mój, że zaspokoisz wszelkie nasze osobiste, takie ludzkie potrzeby. Wierzę w to i wyznajemy to, Panie. Panie, ale też chwytamy się tej obietnicy, że doprowadzisz nas do życia wiecznego, że mamy to życie wieczne i spotkamy się u celu z Tobą, Panie, i będziemy mogli z Tobą żyć, Panie. Wierzę też w to, co powiedziałeś, że zbierzemy żniwo, Panie mój. Panie, może jesteśmy podatni pod to, aby się uczyć, kształcić, rozwijać, Panie, ale proszę, dotykaj tej sfery w naszym życiu. Modlę się, Boże mój. Modlę się, Panie mój, abyś błogosławił nas w tych wszystkich działaniach, które czynimy, aby być zdrowym Kościołem. Aby być Kościołem, który w sposób naturalny będzie reagował na Twoje słowo i na to, co się dzieje na świecie, Panie. Który będzie miał wrażliwość na Twojego Ducha Świętego i na okoliczności. Panie, buduj nas w jeden Kościół. W Kościół, który myśli Twoimi obietnicami. Panie, dzisiaj w tym szczególnym też dniu modlę się, abyś dotknął się, Panie, każdego zranionego serca, które być może wierzyło w miłość, ale zostało zranione, Panie. Abyś, Panie, zaspokoił też to pragnienie każdego człowieka, jakie mamy pragnienie miłości, prawdziwej miłości, Panie. Błogosławię moich braci i siostry, Panie. I, Panie, niech spocznie na nich Twoje namaszczenie, kiedy swoją miłość będą wyrażać, gdziekolwiek ich postawisz, Panie. I dziękuję Ci za to. Błogosławię ten wspaniały, słoneczny popołudnie, ten dzień, Panie. Te wszystkie dobre potrawy, posiłki, relacje, rozmowy, radości. Te wszystkie spotkania, Panie. Niech tam Twoja obecność będzie wielka, Panie. Może serce, może usta nie będą wyrażać, ale w sercu chcemy mieć wdzięczność, że to wszystko dla nas przygotowałeś. W Twoje ręce się powierzamy, Panie. W Twoje ręce oddajemy, Panie, nasze życie. Amen. Amen. Niech Was Pan błogosławi. Niech to będzie dla Was zbudowaniem. Dzielcie się miłością, mówcie ludziom, kocham Was, kocham Cię. Mam nadzieję, że odbiór będzie dobry. Z Bogiem.